Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Cudownie jest przebywać w Bożej obecności, ale ta obecność zobowiązuje do oddawania chwały Bogu. Do wdzięczności. Dobrze Was widzieć w niedzielę. Witam wszystkich gości. Cieszę się, że do nas dzisiaj dołączyliście, że jesteście z nami. Całe tygodnie pewnej serii kazań na temat Bożej zbroi i wszystko to było osnute, oparte o pewną drogę, którą wyznacza nam Boże Słowo w liście do Efezjan, że mamy się umacniać w Panu i w potężnej Jego mocy, a potem jest cała ta wymieniona zbroja Boża, czym ona jest, więc jeżeli coś Ciebie ominęło, i masz takie kościelne, to się nazywa MOMO? FOMO, widzicie, o jedną literkę. Czyli coś takiego, że nie możesz żyć na przykład bez internetu, dlatego ciągle scrollujesz, bo chcesz być w tym obecny, bo boisz się, że coś ciebie ominie, to chcę ci powiedzieć, jest kościelne FOMO. I ono jest pozytywne. Wiele osób słyszałem, które mówiło: pojawiłem się w porcie, bo byłem na waszym podcaście i słuchałem kazania. Więc daj się zainspirować i wróć do tej serii. Ona jest dostępna na Spotify'u, jest dostępna na naszej stronie, tam są linki i można do tego sięgnąć. Ale dzisiaj chcę mówić, i tak sobie zatytułowałem to kazanie, jest więcej niż przetrwanie. Jest naprawdę więcej niż tylko to, żeby przetrwać, żeby jakoś przeżyć, żeby jakoś się, wiecie, dokulać do celu, jakoś się dopchać tam. Naprawdę w Bogu jest więcej niż tylko przetrwanie. I dzisiaj chciałbym mówić o historii pewnego człowieka z Biblii i by nas w to wprowadzić, tak aby ta historia była uchwytna, to potrzebuję pewne tło wam opowiedzieć. Bo są w Biblii opisani ludzie, którzy do dzisiaj mogą nas inspirować, ale są też w Biblii opisane historie ludzi i te opisy są takie krótkie, zdawkowe. I najczęściej brzmią one tak. Ten a ten król żył życiem, które nie było prawe. Życie, które było złe w oczach Pana. I w tej historii tego króla Dawida na przykład, któremu urodził się syn, potem Salomon, ale później w następnym pokoleniu już był podział królestwa. I królestwo północne to był Izrael, królestwo południowe to była Juda. I tam pojawiały się postaci takie, których naprawdę czytamy o nich, i nic nie wnoszą, albo wnoszą tylko to, że naprawdę ich życie było złe. I powiem szczerze, jak czytałem ostatnio Księgi Królewskie i Księgi Kronik, to znalazłem tam mnóstwo takich historii. Większość królów z północy tak naprawdę żyło bardzo nieciekawym życiem. Ale dzisiaj chcę zwrócić naszą uwagę na historię człowieka, na którego życiem Biblia zatrzymuje się nieco dłużej i opisuje je szerzej. Bo jest o nim napisane, że to był człowiek, którego życie podobało się Bogu, było dobre w jego oczach. A ten król to Hiskiasz. No, jest jakieś pewne wyobrażenie tego, jak mógł wyglądać. Nie mamy zdjęcia z tamtych czasów. Ale AI nam pomaga. Król Hiskiasz. Jest napisane o nim coś bardzo ciekawego i chciałbym, żebyśmy to przeczytali. Druga Księga Królewska, 18 rozdział, wiersz 3 do 7. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, dokładnie tak, jak jego praojciec Dawid. Usunął świątynki, porozbijał posągi, ściął aszerę i przekuł miedzianego węża, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu Izraelici spalali mu kadzidła i nazywali go Nehusztan. Hiskiasz ufał Panu, Bogu Izraela, i po nim nie było już takiego jak on wśród wszystkich królów Judy i w ogóle wśród wszystkich jego poprzedników. Lgnął on do Pana i nie odstępował od niego i przestrzegał przykazań, które Pan nadał Mojżeszowi, a Pan był z nim, wiodło mu się we wszystkim, cokolwiek przedsięwziął. Ale na tym nie kończy się ta historia. To jest dopiero wprowadzenie, ale pokazuje coś ważnego, że to był człowiek, który miał osobistą więź z Bogiem. To trochę tak jak chrześcijanin. Każdy chrześcijanin jest przeznaczony do osobistej więzi z Bogiem. Jest napisane, że on lgnął do Pana, czyli przylgnął, czyli miał więź, był blisko Pana Boga i to wyznaczało jego drogę. I ciekawe jest to, że miał też pewne powodzenie w tym, co robił. Jest napisane, cokolwiek wymyślił, cokolwiek przedsięwziął, cokolwiek mu wyobraźnia podpowiedziała, żeby coś ogarnąć dla Izraela, to w tym miał powodzenie. Ale zdarzyło się w tej historii coś, co zdarza się w życiu, bo życie takie po prostu jest. Mianowicie przez pierwsze 4 lata król asyryjski podgryzał nieco to królestwo północne, a Hiskiasz był z południa. I ta presja rosła z roku na rok. To ciągle żył w obliczu pewnego konfliktu i w obliczu wojny, która miała miejsce na północy. Aż przyszedł 14 rok jego panowania i król asyryjski objął w posiadanie wszystkie warowne miasta w Judzie. I był już blisko Jerozolimy i wtedy król asyryjski, Sanheryb, wysłał swojego kanclerza, posła do Hiskiasza. I co czytamy? To jest druga Księga Królewska, 18 rozdział, tak? Wiersz 19 do 36. Słuchajcie słów wielkiego króla, króla Syrii. Tak mówi król. Niech was nie zwodzi Hiskiasz, bo nie zdoła was wyrwać z mojej ręki. Niech was Hiskiasz nie zmusza do zaufania Panu. Niech nie łudzi, na pewno Pan nas wyrwie, a to miasto nie zostanie wydane w ręce króla Syrii. Nie słuchajcie Hiskiasza, bo tak mówi król Asyrii, ze mną zapewnijcie sobie błogosławieństwo. Poddajcie mi się, a każdy z was będzie jadł z własnej winorośli, spożywał z własnego figowca i pił wodę z własnej studni, aż przyjdę i zabiorę was do ziemi podobnej do waszej, ziemi zboża i moszczu, ziemi chleba i winnic, ziemi oliwników, świeżej oliwy i miodu i będziecie żyć, a nie umierać. Tylko nie słuchajcie Hiskiasza, gdy łudzi was słowami, Pan nas wyrwie. Do tego miejsca. Powiedziałem, że życie jest, jakie jest. Innymi słowy, nigdy nie mamy gwarancji tego, że przez całe życie będziemy mieli to samo powodzenie. I tego właśnie doświadczył Hiskiasz. To jest naprawdę pewna bzdura i płytkość i nie dajmy sobie wmówić takiego przekazu, że nawróć się do Chrystusa, a wszystko będzie w twoim życiu dobrze. To naprawdę nie przechodzi testu życia. Kiedy słyszymy o takich historiach, jak ta, o którą przed moim kazaniem modliliśmy się, kiedy odbieramy telefon i czujemy się bezradni w obliczu sytuacji, której nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zmienić, ale naszą reakcją powinno być to, żeby od razu przyjść z tym do Boga i zostawić to u Niego i prosić Jego o działanie, Jego o zbawienie, Jego o ratunek, Jego o uzdrowienie. To jest nasze zadanie i to jest nasza perspektywa, którą mamy i narzędzie, które mamy, jakim jest modlitwa. że przychodzimy do Pana, przychodzimy do Boga z rzeczami, których nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Jesteśmy wobec nich za mali, bezradni, ale Bóg jest większy i Jego potrzebujemy uhonorować przez to, że do Niego przychodzimy z tym, bo tylko On ma rozwiązanie. I Hiskiasz był w podobnej sytuacji, był pod presją. Ten czas takiego dobrobytu się zakończył i nagle przyszło ciśnienie, przyszła perspektywa, że zabiorą wszystko to, co ten kraj gromadził. I tak też się stało. Jest napisane w 18 rozdziale, tego nie czytaliśmy, ale dopowiem. Hiskiasz oddał całe srebro i całe złoto, nawet ramę w drzwiach do świątyni, odarł z całego tego złota i wszystko dał królowi asyryjskiemu po to, żeby ten był łaskawy wobec Judy. Ale to nie pomogło i pojawia się poseł. I co ten poseł mówi? Poseł mówi rzeczy, które są atakiem, duchowym atakiem. Wiecie, są różnego rodzaju ataki. Ja wam powiem o jednym. Albo inaczej, jesteśmy czasami w miejscach, gdzie dajemy się sprowokować sytuacji, która nas spotyka. Ale Hiskiasz nakazał im milczenie, dlatego żeby nie dali się sprowokować. W tym tygodniu jechaliśmy z Julitą do kościoła w tygodniu z moją żoną. I już chcemy wjeżdżać w ten zakręt, żeby zaparkować przed kościołem i zatrzymaliśmy się przed skrzyżowaniem, dlatego że przed nami w poprzek stała taksówka, w poprzek drogi i czekała na osoby, które takim bardzo powolnym krokiem szły do tej taksówki. Pani i pan, którzy potrzebowali więcej czasu, żeby tam dojść. I ja mówię, o luz, super. Nie ma problemu, zaczekamy. Ale za nami pojawił się jakiś niecierpliwy kierowca i zaczął trąbić na nas. Więc ja jako flegmatyk nie zdążyłem zareagować, ale mam w domu żonę, która jest choleryczką. I nie zorientowałem się, a ona tak wyszła z taką furią z tego samochodu, że myślałem, że klamka uderzy w przedni reflektor i że wyrwie całe drzwi. Szybko pojawiła się u tego kierowcy i mówi, otwieraj to okno. Ja tylko jestem w stanie sobie wyobrazić to przerażenie w oczach tego człowieka. Jak już to nawet mówię, to mam dreszcze. Ja mam nadzieję, że człowiek zapamięta tą historię, ale nie zapamięta ciebie. Wtedy ja będę w kłopotach. I nie zapamiętał naszej rejestracji. Mam taką nadzieję. Więc różnie reagujemy na to, co nas w życiu prowokuje, prawda? Możemy być na to odporni, możemy być bardziej odporni, albo możemy być nieodporni, bo życie przynosi nam takie sytuacje. Ale jest pewien rodzaj walki duchowej, gdzie potrzebujemy przekierować energię i nasze modlitwy do Boga i całą naszą, to co mamy do powiedzenia, potrzebujemy wylać przed Bogiem, a nie reagować tak jak mówił ten król asyryjski, ten poseł tego króla. Bo bardzo łatwo byłoby się dać sprowokować i mówić w tym samym tonie, w tym samym jakby duchu, ale Hiskiasz mówił, milczcie, nic nie mówcie, nie dajcie się sprowokować. Bo ta gra, czy ta bitwa, może inaczej, ona rozgrywa się na duchowym polu. To jest duchowy atak, a nie walczymy z krwią i ciałem. Człowiek w Nowym Testamencie nie może być naszym wrogiem i nigdy nie powinien. Wiecie, ja miałem taką historię chyba kilkanaście albo kilka lat temu. Kilkanaście na pewno, bo już 10 lat mieszkam w Gdyni. Ale to było w Kościerzynie, w kościele, gdzie byliśmy pastorami. I przyszedł człowiek do nas, do biura. On najpierw pojawił się na nabożeństwie i powiedział tak. Ja mam takie świadectwo, To było 5 minut przed nabożeństwem. Dajcie mi mikrofon, mówi, bo ja mam takie świadectwo, że jak ja powiem, to w tym mieście się wszyscy ponawracają. Jak ja to usłyszałem, to ja zacząłem pilnować mikrofonu, żeby mu właśnie nie dać. I mówię, okej, to przyjdź do mnie w tygodniu i powiedz to świadectwo. Więc przyszedł w tygodniu, czekam na niego, wchodzi. I zaczynamy rozmowę i zaczynam mówić o jakichś rzeczach z kosmosu. Ale kończy tak, mówi, ja jestem Chrystusem. Ja taki zdziwiony mówię, wow. Ja mówię, nie, nie jesteś Chrystusem, bo tylko jest jeden Chrystus i to nie jesteś ty. Ten Chrystus, którego ja znam, on umarł na krzyżu i zmartwychwstał, a ty nie jesteś Chrystusem. I się zaczęło. Gościu zaczął tak wyklinać na moje życie i przeklinać moją rodzinę, że musiałem go delikatnie, ale skutecznie wyprowadzić z tamtego miejsca. I jest coś duchowego w tym, prawda? I są walki, są akcje, gdzie naprawdę potrzebujemy zmierzyć się w duchowych narzędziach, jakie mamy od Boga, z duchowymi narzędziami i w tym duchowym wymiarze, bo są takie bitwy, są takie walki. I Hiskiasz właśnie tego doświadczał. Hiskiasz jako król doświadczał ciśnienia i nagle pojawia się poseł, który podważa całkowicie wiarygodność nie tylko Hiskiasza, ale w ogóle całej wiary w Boga. Ja mam pytanie do ciebie, czym bardziej jesteś obrażony w swoim życiu? Tym, że ktoś powiedział ci coś niemiłego? Czy tym, że ktoś podważa sens twojej wiary w Chrystusa? Co bardziej cię przejmuje? Ja myślę, że powinno cię przejmować to drugie. I Hiskiasz był na to wściekły, na to zły, w taki święty sposób, powiedziałbym. Wiecie, że jest coś takiego jak święty, teraz żebym dobrał właściwego słowa, bo jak święte niezadowolenie z sytuacji, którą zastajemy. Jest coś takiego, gdzie wszystko zaczyna się unosić w tobie i mówisz, nie, nie ma zgody na to. Nie ma zgody. Nie ma zgody na to, żeby ktoś, kto mówi jestem Chrystusem, żeby dać mu mikrofon. Bo a propos, tak przy okazji, jest tylko jeden Chrystus. Żaden polityk nie jest namaszczony i nie jest Chrystusem. Żaden przywódca na świecie nie jest namaszczony i nie jest Chrystusem. Ludzie są namaszczeni w tym sensie, że Duch Święty ich namaszcza do pewnej roli, ale nie do pozycji, którą ma Chrystus. I musimy to uchwycić, bo każdy z nas jest sługą, a nie namaszczonym w tym sensie. Ale idźmy dalej. To jest ważne, komu dajemy nasze uszy, komu pozwalamy mówić do naszego życia. To jest kluczowe, słuchajcie, bo dzisiaj jest wiele głosów, które przemawiają do twojego i mojego życia, ale czy one pochodzą z właściwego źródła, czy one pochodzą od Boga, czy one pochodzą z Jego słowa, czy one mają i niosą w sobie autorytet Boży, czy autorytet, który próbuje podważyć Boży głos w twoim życiu. To jest kluczowe i Hiskiasz wiedział, że jedyną reakcją na to jest milczenie. Hiskiasz poprosił o to cały lud, bo chciał, żeby cała ta siła była przekierowana na to, co możemy zrobić. Wiecie, my czasami milczymy wtedy, kiedy potrzebujemy się odezwać, a gadamy wtedy, kiedy trzeba milczeć. Ja się przekonuję w małżeństwie o tym, że są sytuacje, kiedy lepiej milczeć. Dziękuję, Bartek. Umówiłem się, że dam mu Snickersa. Ale są chwile, kiedy trzeba się odezwać. Naprawdę, są takie chwile i Hiskiasz wiedział, że teraz musi coś powiedzieć, ale musi to powiedzieć Bogu. I przeczytajmy to, co powiedział. Gdy Hiskiasz przyjął list z rąk posłów i przeczytał go i udał się do świątyni Pana, rozwinął go przed Panem i modlił się do Pana tymi słowy. Panie, Boże Izraela, który siedzisz na cherubach, Ty jedynie jesteś Bogiem dla wszystkich królestw ziemi. Ty uczyniłeś niebiosa i ziemię. Skłoń, Panie, swoje ucho, posłuchaj, otwórz, Panie, swoje oczy i spójrz. Zwróć uwagę na te słowa Sancheryba, które przysłał, aby ubliżać Bogu żywemu. To prawda, Panie, królowie Asyrii rzeczywiście położyli kres narodom i ich krajom. Ich bogów powrzucali w ogień, lecz to nie byli bogowie. Było to dzieło ludzkich rąk, drewno i kamień. Dlatego ich zniszczyli, ale Ty, Panie, Boże nasz, wybaw nas, proszę, z Jego ręki. Niech wszystkie królestwa ziemi poznają, że Ty, Panie, jesteś Bogiem. Że jedynie Ty, Panie, jesteś Bogiem. Kilka myśli. Kiedy analizowałem tą modlitwę, dostrzegłem wiele rzeczy. Poproszę ten ostatni werset, żebyście dostrzegli to w tym tekście. Ja będę starał się to opowiedzieć, odwoływać do tego. Po pierwsze to, że Hiskiasz naprawdę nie narzekał na dramatyczną sytuację i nie złościł się na to, ale złościł się na tego, który chciał okraść ich z wiary. Okraść ich z pewności, jaką mieli w Bogu. Okraść ich z przyszłości, jaką mieli w Bogu. Okraść ich z tego, kto tak naprawdę był twórcą i zbawicielem ich życia. A był to jedyny Bóg. Druga rzecz to taka, że Hiskiasz naprawdę nie wypierał tego, co się stało. Nie mówił, nic się nie dzieje, jakoś to będzie, przeżyjemy. Tylko mówił faktycznie, prawda jest taka, czy fakty są takie, że król asyryjski wyniszczył pozostałe ziemie, uprowadził ludzi, więc to była bójda, że oni mieli mieć, wiecie, wino, mleko i w ogóle wszystko od tego króla. To była bójda a propos, to było kłamstwo. Właśnie było zupełnie odwrotnie. To był okrutny król. Ale dalej widzimy to, że Hiskiasz nie modlił się, odmieniając siebie przez ja, moje. Nie ma w ogóle takich słów. Zauważacie to w tej modlitwie? Ani razu Hiskiasz nie mówi ja. Jedyne, co zrobił Hiskiasz, to powiedział, ci bogowie to były bożki, a nasz Bóg jest prawdziwy, bo nasz Bóg jest jedyny. I dlatego tamto zostało zniszczone, ale on wierzył w jedną rzecz, że Bóg, który panował w jego życiu i który panował w życiu Izraela, to jest Bóg, który może im pomóc w tej sytuacji. I nikt inny. Dalej, Hiskiasz, modląc się o zbawienie, i to jest kluczowe, i to chcę rozwinąć, Hiskiasz, kiedy modlił się o zbawienie, to modli się, Boże, żeby przez to zbawienie ludzie poznali, że Ty jesteś jedynym prawdziwym Bogiem. Więc jeszcze jest coś więcej niż tylko przetrwanie. Jest coś więcej niż tylko skupienie Bożej uwagi na naszej okoliczności, bo jest zbawienie Boże, które wykracza poza nasz indywidualny, osobisty światek, chciałbym powiedzieć. Bo Bóg jest zainteresowany światem, w jakim żyjemy, a nie naszym świadkiem, w którym żyjemy. To jest ważne, dlatego że kiedy Bóg zbawia, to Bóg chce też zbawić nie tylko mnie, ale zbawiać też mój dom. I jego myślenie, czy jego sposób działania jest dużo szerszy niż to, jak ja go zdefiniuję, do tylko i wyłącznie moich potrzeb. Przestańmy modlić się tylko, Boże, żeby mi się w tym tygodniu w pracy powodziło. Przestańmy się tak modlić, a zacznijmy się modlić, Boże, poprowadź mnie w mojej pracy, ale poprowadź mnie tak, żebym był świadectwem, żebym pisał nową historię, Ja dzisiaj rozmawiałem z jedną osobą z was. Nie chcę tego mówić publicznie wszystkiego, bo wiem, że to jest nagrywane. Ale byłem zdumiony i zachęcony postawą jednej osoby z naszego kościoła, która powiedziała, że zrobiła, że Bóg dał łaskę zrobić coś więcej, by pomóc ludziom, którzy przyszli w dramatycznej sytuacji, prosząc go o coś, czego wcale nie musiałby robić. Ale ja byłem dotknięty tym i poruszony. Dlatego, że to jest nasz sposób myślenia, który potrzebujemy włożyć w naszą pracę. Że to nie jest tylko praca, ale to jest przynoszenie Bożych rozwiązań tam, gdzie jesteśmy. Bo praca to jest część naszego życia. To nie jest jakaś oddzielna działka. W pracy innym jestem, w kościele innym jestem. Zawsze jestem chrześcijaninem. I potrzebuję przynosić Boże zbawienie, które jest szersze niż tylko mój światek. Dlatego, że w Biblii jest napisane i jest przytoczona historia człowieka, który był strażnikiem więziennym i który wypuszczał apostołów, a oni do niego mówią: uwierz w Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Ty i twój dom. Tym domem może być faktycznie twój dom, ale wierzę, że to nie ma ograniczeń. Wierzę, że to może być twoja ulica. To może być twoje osiedle. To może być twoja dzielnica. To może być twoje miasto. To może być małe Trójmiasto. To może być duże Trójmiasto. I można by tak dalej i dalej. I to zawiera się w tym, do czego nas Pan Bóg wysyła. I kiedy Jezus odchodził do Ojca, powiedział: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Zacznijcie od Jerozolimy, idźcie do Judei, czyli szerszy obszar, idźcie do Samarii, czyli jeszcze szerszy obszar, aż na krańce świata. Twoje zbawienie nie sięga tylko ciebie. Bóg może użyć twoich kryzysów, twojego ciśnienia, pod którym ciągle jesteś, w wyniku okoliczności, które przynosi życie. Bóg może użyć tego, żeby mieć wpływ nie tylko na ciebie, ale na obszar twojego życia. Poza tobą, ale w połączeniu z tobą. Dlatego, że Hiskiasz modlił się: Boże, zbaw nas, uratuj nas, ale niech cały świat pozna, że to ty zrobiłeś. To była jego modlitwa. To było jego coś, co przeżył z Panem Bogiem. Hiskiasz modlił się skutecznie i Biblia to opisuje jeszcze raz potem o swoje uzdrowienie. Ale to jest wątek na inne kazanie. Natomiast chcę powiedzieć tak. Puentą tego jest to, że Hiskiasz nie modlił się: Boże, wyratuj tylko nas z tej sytuacji, ale daj się poznać jako ten, który ratuje innym, którzy tego potrzebują. Wstańcie, proszę. Pomyśl przez chwilę może o osobach, z którymi jest połączone twoje życie. W pracy, w szkole, na osiedlu. Co możesz przynieść tym osobom z twoich przeżyć z Panem Bogiem i z historii, którą masz do opowiedzenia, jak Bóg ciebie uratował. Zachęć osoby, które są wokół ciebie, tym, co masz i co jest twoją historią Bożego ratunku. To, jak Bóg pozwolił tobie przejść przez może jakiś kryzys. Może to, jak Bóg cię przeprowadził przez jakąś dramatyczną sytuację, to może pomóc komuś, kto boryka się z tym samym. To dzisiaj żyje w miejscu, w którym nie wie, jakich rozwiązań poszukać. To dlatego czasami ludzie dzwonią i są zdeterminowani do tego, żeby uchwycić jakiejś nadziei, bo w świecie, w jakim żyją, tej nadziei brakuje, ale Kościół ją ma. Bo naszą nadzieją jest Chrystus. Naszą nadzieją jest Chrystus, który przynosi ratunek nam i naszemu otoczeniu. I Bogu nie chodzi tylko o to, żeby przetrwać i jakoś załapać się na niebo, być częścią tej rzeczywistości, która już na nas czeka, na zasadzie takiej, by przejść jak przez, nie wiem, przez ogień tylko, ale to jest rzeczywistość, która na nas czeka, ale czeka też na innych. A Ty jesteś kluczem do tych osób. To Ciebie Pan Bóg i mnie Pan Bóg powołał do tego. Panie, ja dziękuję Ci za to, że Twoim pragnieniem nie jest tylko to, żebyśmy przetrwali, ale że jest coś dużo znaczniejszego, większego, bo Twój plan sięga dalej. Panie, dziękuję Ci za zbawienie. Dziękuję Ci za ratunek. Dziękuję Ci za nowe życie. Będę zawsze Ci wdzięczny, bo wiem, co dla mnie zrobiłeś. Ale Boże, jak bardzo pragnę tego, żeby to było doświadczeniem też ludzi wokół mnie. Panie, to mnie łamie. Boże, jestem tym złamany, że żyjemy w świecie, który wie, jak jest, ale nie zna sposobu, jak ten świat uleczyć, bo nie zna Ciebie, Panie. Boże, ja modlę się o nasz Kościół, modlę się o nas, abyśmy byli tymi, którzy niosą to przekonanie o tym, że tylko jeden jest prawdziwy Bóg i tylko jeden może zmienić rzeczywistość zwykłego człowieka, tak aby uczynić jego życie niezwykłym siłą samego Boga, a nie naszą. Panie, ja modlę się o to, żebyśmy nie naprawiali ludzi, ale przynosili transformację, przemianę. Boże, ja modlę się o to, żeby nasza misja, to, co mamy do przekazania, przynosiło życie tam, gdzie tego życia nie ma, przynosiło nadzieję tam, gdzie tej nadziei nie ma, albo ludzie nie wiedzą, gdzie ją znaleźć. Panie, modlę się o to, daj nam łaskę, siły, które pochodzą od Ciebie. Jesteśmy do tego wyposażeni i wysłani, Panie. I dziękuję Ci za to, Boże. Może też potrzebujesz dzisiaj osobiście zwrócić się do Chrystusa i powierzyć Mu swoje życie. Bo jeszcze nigdy nie miałeś okazji tego zrobić, żeby zaprosić Go do swojego życia i uczynić Go swoim Panem swojego życia i Zbawicielem Twojego życia. To chcę Ci powiedzieć, ja taką decyzję podjąłem 30 lat temu w prostej, zwykłej modlitwie, gdzie uznałem Jego panowanie i Jego ratunek, który jest tylko w Nim, nie we mnie. I zrób to dzisiaj, zachęcam Ciebie do tego, a ja Ci w tym pomogę, modląc się. I możesz za mną podążać w tej modlitwie albo wyrazić stan swojego serca tak, jak chcesz, ale bądź w tym uczciwy, szczery i przyznaj się, że Jego potrzebujesz. Że potrzebujesz Boga w swoim życiu, że potrzebujesz Chrystusa. Panie, dziękuję Ci za to, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że zapłaciłeś cenę po to, żebym ja był wolny. Panie, dziękuję Ci za to, że przyniosłeś ratunek do mojego życia i dzisiaj o tym mogę słyszeć, ale chcę być tym, który się Ciebie uchwyci i uzna, Panie, to, że ten ratunek nie jest tylko w moich dobrych postanowieniach, ale jest przede wszystkim w tym, że wierzę Tobie, że w zastępstwie za mnie umarłeś na krzyżu, 3 dni później zmartwychwstałeś i przez to dajesz mi nowe siły, nowe życie, nową zupełnie jakość i nowy status. Jestem teraz Twoim dzieckiem, to przyjmuję i będę Ciebie naśladował. Amen. Amen. Uwielbiajmy Boga.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.